Witam Państwa serdecznie w audycji Lustro, audycji psychologicznej na antenie Radia Tok FM. Dzisiaj troszeczkę w nawiązaniu do wczorajszej rocznicy 64-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego będziemy rozmawiać o odwadze. Pewnie wielu z nas, słuchaczy, też tutaj pracowników radia, zawsze się zastanawia, ja przynajmniej tak mam, zastanawia się, czy wystarczyłoby im odwagi, żeby walczyć tak, jak właśnie to walczyli powstańcy. Dlatego też zaprosiłem do dzisiejszej audycji Tomasza Wysokowskiego, psychologa i kulturoznawcę. Witam serdecznie.
Witam.
I właśnie, może zacznijmy. Co to jest odwaga?
No, odwagę to my możemy na wielu, wielu różnych płaszczyznach rozumieć. Tak słownikowo to odwaga to będzie po prostu brak strachu. Bardziej tutaj strach jest taką emocją, która nam definiuje, bo strach to my jesteśmy w stanie już medycznie skojarzyć z tym, że na przykład, nie wiem, podwyższa się ciśnienie, albo że ktoś ma gęsią skórkę, mrowi kogoś po plecach, jest cała grupa emocji, lęk, strach i tak dalej. Natomiast odwagę będziemy definiować jako brak strachu w sytuacjach, kiedy ten strach powinien być. To znaczy, kiedy albo nawet w kategoriach motywacyjnych, że my nawet, jeżeli czegoś się boimy, to my coś robimy. Bo tak naprawdę odwaga nie jest rozumiana, może być rozumiana po prostu jako brak strachu, ale może być rozumiana jako determinacja, żeby coś zrobić, nawet kiedy się tego boimy, nawet kiedy wywołuje to w nas strach, lęk i tak dalej. Więc w tym momencie możemy jakby tak na dwóch płaszczyznach tę odwagę definiować. Jeszcze pamiętajmy, że my przez pewne rzeczy, przez to jak o nich mówimy, już definiujemy swój stosunek do tej rzeczy. I tak jak ja mogę powiedzieć, że po prostu strach, a mogę powiedzieć rozwaga na to, że ktoś czegoś nie robi, tak samo na to, że ktoś coś robi, czego powinien się bać, mogę powiedzieć odwaga, a mogę powiedzieć brawura. I teraz w chwili, gdy powiem odwaga, to definiuję coś jako coś pozytywnego, a kiedy powiem brawura, to będzie to oznaczało coś negatywnego. I na tej zasadzie mogę powiedzieć, że odwaga to są na przykład zachowania, które pochwalam moralnie, a które w innych sytuacjach byłyby ocenione na przykład jako brawura. O.
A tak to moje pierwsze pytanie też było takie, że zastanawiam się, czy też mógłbym być osobą walczącą teraz tak naprawdę o śmierć i życie, bo powstanie to nie była taka walka w podziemiu, tylko to była otwarta walka. A czy po tych 64 latach moglibyśmy tak samo walczyć?
Prawdopodobnie tak. To znaczy, jeżeli my definiujemy zachowania ludzkie, to teraz te zachowania dają się, powiedzmy, determinowane są przez dwa czynniki. Naukowcy do dzisiaj się spierają, jaki jest wpływ procentowy tych czynników, czy to jest jakaś interakcja. Chodzi mi o materiał genetyczny, czyli te instrukcje genetyczne i to, co dociera do nas ze środowiska, czyli ten nature versus nurture problem. I teraz to, czy my na przykład jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie takie zachowania, które w jednych okolicznościach określamy jako odważne, w innych jako brawurowe, to zależy po pierwsze właśnie od naszych genów, bo są ludzie, którzy są bardziej skłonni jakby od urodzenia do takich zachowań, inni mniej, ale w dużej części zależy to również od sytuacji społecznej, w jakiej się aktualnie znajdziemy. I teraz, jeżeli my mamy taką sytuację, że jesteśmy raczej spokojni i sytuacja jest spokojna, tak jak mamy jednak teraz, to bardzo trudno nam popełniać takie rzeczy, robić takie rzeczy w sytuacjach innych niż rozrywkowe. To znaczy, możemy powiedzieć, że odważny jest ktoś, kto na przykład skacze sobie na bungee. Z punktu widzenia niektórych osób jest odważny, ale sami czujemy, że to jest innego rodzaju odwaga niż chwycić za broń i lecieć na jakiś czołg, prawda? nawet nie chodzi o to, że on nie ryzykuje życia, bo czasami ludzie uprawiają sporty ryzykowne, gdzie naprawdę ryzykują własne życie, ale my czujemy, że oni w tym momencie działają jakby dla własnej rozrywki. A przecież powstańcy nie walczyli dla własnej rozrywki, tylko dlatego, że stawiali sobie wyższy cel. I tutaj jest coś, co w jakiś sposób nas determinuje, czy my będziemy odważni, czy nie. Pamiętajmy, że ten cel to był najczęściej cel w postaci dobro grupy. I teraz to dobro grupy to było tak, że ludzie byli w stanie popełniać pewne rzeczy tylko dlatego, że czuli, że grupa, do której należą, jest w jakiś sposób zagrożona albo jest źle traktowana. I ta grupa to może być grupa narodowa. I tak było na przykład, jeśli chodzi o Polaków, ale niekoniecznie. Jak patrzymy na różnego rodzaju konflikty w dzisiejszym świecie, to czasami są to grupy definiowane właśnie narodowo, tak jak było na przykład w byłej Jugosławii, ale czy na przykład jak to ciągle jest w konflikcie izraelsko-palestyńskim, ale zdarza się, że są to również grupy na przykład definiowane religijnie. To znaczy ktoś walczy, bo czuje, że jest częścią jakiejś społeczności, jakiejś grupy, która jest dyskryminowana albo która jest prześladowana i dlatego należy walczyć. I w chwili, kiedy ludzie wytworzą sobie taką identyfikację, o wiele łatwiej im robić różne dziwne rzeczy dla tej swojej grupy. Dlatego, że czują, że jak walcząc o pozycję swojej grupy, walczą również o pozycję swoją w społeczeństwie. I czy też o swój własny status. Dlatego mamy takie psychologicznie, powiedzmy już zdeterminowane genetycznie prawdopodobnie, skłonność mamy do tego, żeby po pierwsze bardzo szybko tworzyć te grupy, a jak już sobie tę grupę stworzymy, to żeby różne dziwne rzeczy czy takie bardzo, bardzo naprawdę czasami ryzykowne rzeczy popełniać dla tej grupy, jeżeli tylko mamy poczucie, że ta grupa jest w jakiś sposób zagrożona, że jest prześladowana i tak dalej. O.
W takim razie do samej odwagi wrócimy już za chwilę. Audycja Lustro, audycja psychologiczna na antenie Radia Tok FM, Wawrzyniec Pudgiewicz przy mikrofonie. Dzisiaj rozmawiamy o odwadze w kontekście 64 lat, które wczoraj minęły od wybuchu Powstania Warszawskiego, gdzie ja osobiście zawsze zastanawiam się, czy dałbym radę, czy też mógłbym tak walczyć jak powstańcy, zwłaszcza jak tak naprawdę to byli normalni ludzie, tak jak my tutaj, młodsi, starsi, całkowicie zwykli obywatele. Jak to jest? Bo już tutaj przed przerwą rozmawialiśmy, że jest taka możliwość, bo przyznaję, ja sobie nie wyobrażam, czy dałbym radę. Może właśnie dlatego, że jakby ta cała rzeczywistość, która nas otacza, jakby nie pozwala na to, żeby ta nasza odwaga tak się wydobyła z nas. Oczywiście dodam, że moim Państwa gościem jest Tomasz Łysakowski, psycholog i kulturoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Czy to się powtarzało?
No, powtarzało się i to niejednokrotnie. I to, że w skrajnych sytuacjach ludzie są w stanie robić skrajne rzeczy, zarówno jeśli chodzi o dobre rzeczy, jak i o złe rzeczy. To nie jest nic nowego. Przecież zacznijmy od złych rzeczy może, bo tutaj, ale popatrzmy, że takie rzeczy jak to, co się działo w Jugosławii w latach, na początku lat 90. przecież tam dużej części tych masakr to dokonywali zwykli ludzie. Druga sprawa, przecież ci okupanci hitlerowscy, którzy przyszli i w Polsce, nie wiem, na przykład też dokonywali rzezi, to też byli zwykli ludzie. To znaczy, to był spory odsetek wśród nich osób, które powiedzmy, no, były przestępcami.
Degenerat.
Czy tak, ale większość to byli ludzie, którzy w normalnych warunkach byli normalnymi ojcami, normalnymi pracownikami. Teraz takie coś w jakiś sposób wpływa na to, czy my będziemy zachowywać się właśnie no jakoś niezwykle podle, czy na przykład jakoś niezwykle odważnie, to jest właśnie sytuacja. To znaczy, sytuacja w pewien sposób nas determinuje. I tym, co sprawiło, że jedni na przykład mogli być tak źli, no to była sytuacja, w której znaleźli się jakby w miejscu katów. Takie badanie swego czasu przeprowadzone przez Zimbardo, nazwane eksperymentem więziennym, podstawowe, jeśli chodzi o wszelkie kursy z psychologii, pokazuje, że właśnie wystarczy takich studentów amerykańskiej uczelni, czyli niby, no powiedzmy, no jakąś tam elitę młodych ludzi.
Poza tym cywilizowani ludzie.
Tak, umieścić w zamkniętym środowisku i powiedzieć jednym, że są więźniami, innym, że są właśnie tutaj pilnującymi tych więźniów i już od razu rozwijają się identyfikacje grupowe, więźniowie stają się potulni, a ci, którzy mają ich pilnować, ci strażnicy więzienni, znęcają się psychicznie. I druga sprawa. Jeżeli chodzi o taką sytuację, kiedy my jesteśmy przedstawicielami jakiejś nacji, która jest pod okupacją, no to wtedy, w tym momencie zachodzi bardzo, bardzo silna, po pierwsze, kategoryzacja na my i oni. Jeżeli mamy kategoryzację, to muszą pojawić się sprzyjające warunki najpierw. I tak na przykład my normalnie teraz możemy się kategoryzować jako Polacy, ale to jest któraś tam z kolei kategoryzacja. Mało jest ludzi, także w Polsce, którzy myślą przede wszystkim w kategoriach narodowych. Dlaczego? Dlatego, że my na co dzień nie stykamy się z ludźmi, których po pierwsze byśmy ściśle jakby odbierali jako nie Polaków. No chyba, że ktoś pracuje w międzynarodowej korporacji, ale wtedy najczęściej też nie jest skonfliktowany jakby z tymi ludźmi. Ale na przykład kiedyś, powiedzmy przed wojną, to było o wiele silniejsze, bo wtedy Polacy mieszkający w Polsce spotykali na przykład Ukraińców, Białorusinów, w miastach żyły spory społeczności żydowskie i wtedy utożsamienie się, wzbudzenie tej kategoryzacji było znacznie prostsze, bo ludzie mieli jakby świadomość, że jest pewnego rodzaju, są grupy. I tak samo, jeżeli najsilniejsza jednak kategoryzacja występuje, kiedy ja czuję, że nie dość, że mam silne poczucie grupy, to jeszcze mam świadomość, że cały świat, inne grupy dyskryminują moją grupę, czy prześladują moją grupę, to wtedy pojawia się bardzo, bardzo silne potrzeba jakby tego wyzwolenia, potrzeba jakby wybicia się. I zauważmy, że kiedy na przykład w Polsce słyszy się o różnego rodzaju takich ruchach, na przykład, nie wiem, spod znaku Radia Maryja, to oni tam w kółko mówią o dyskryminacji katolików w Polsce, prawda? Dlaczego? Dlatego, że to jest w stanie mobilizować im członków grupy. Jest wzbudzona świadomość grupy, my jesteśmy katolikami i świadomość tej dyskryminacji, czy też prześladowań katolików w Polsce, żeby było jeszcze weselej. Oczywiście katolicy bywają na świecie prześladowani, na przykład w Chinach, no ale powiedzmy, że Polska byłaby jednym z ostatnich krajów, o którym można by to powiedzieć. I teraz, ale nie tylko katolików, to dotyczy, jak patrzymy na przykład na takie rzeczy jak ruch gejowski, no to znów, tutaj w krajach, w których już można jakby tworzyć takie zręby takiego ruchu, bo oczywiście są kraje, gdzie no nie wolno, ale jest jakaś dyskryminacja, to będzie znacznie mocniejsze niż w miejscach, gdzie tej dyskryminacji nie ma. Więc podobnie mieliśmy, tylko na znacznie, znacznie mocniejszą skalę mieliśmy w sytuacji okupacji. To znaczy dzisiaj, wyobraźmy sobie, że rok temu patrzymy, jaka jest mobilizacja na przykład elit przeciwko rządowi Kaczyńskiego, Leppera i Giertycha. Okazuje się, że ta mobilizacja elit była bardzo duża, bo po prostu było. Po pierwsze było wzbudzenie kategoryzacji, były wykształciuchy, ZOMO i inni, i była cała reszta, ale była też wzbudzona jakby taka myśl, że są zagrożone pewne interesy, to znaczy te wszystkie rzeczy związane z lustracją na przykład,
no tutaj
miały
tak
uderzyć w elity.
Tak. Ciągle mieliśmy komunikaty, że ktoś jest zły.
Tak, mieliśmy komunikaty, że ktoś jest zły i to sprawiło, że pewne grupy ludzi silnie się integrowały. I teraz wyobraźmy sobie, że jednak okupacja to coś takiego jak ta sytuacja sprzed roku, tylko 1000 razy bardziej, czy kilka tysięcy razy bardziej, bo mimo wszystko, nawet za czasów Kaczyńskich, no nie było tak, że strach było wyjść na ulicę, bo można było zarobić kulkę w łeb. Więc w tym momencie to jest coś, co no, mimo wszystko dochodziło wtedy. I teraz, jeżeli mamy po pierwsze wzbudzenie bardzo, bardzo silnej kategoryzacji, a po drugie mamy jeszcze sytuację, kiedy ludzie są niepewni przyszłości, niepewni jutra, bo wiedzą, że mogą w każdej chwili zginąć, nawet jeżeli nic nie zrobią, no to tutaj bardzo łatwo wybuch, dlatego, że po pierwsze można przekonać ludzi, że i tak nie mają nic do stracenia, bo jak nie chwycą za broń, to zostaną zabici, tak jak było w sytuacji powstania w getcie warszawskim, gdzie no właściwie nie było już wyjścia. Oni musieli się bronić, bo inaczej po prostu zostaliby zabici. I druga sprawa, że musi być bardzo silne podzielenie, jakby są dobrzy my, nawet wiadomo, że nie wszyscy ci my są dobrzy, ale wiadomo, że no i źli Niemcy, których można w tym momencie zabijać, można z nimi walczyć i nawet trzeba z nimi walczyć, bo jeżeli my ich nie zabijemy, my tego nie zrobimy, no to oni nas zabiją. I ta kategoryzacja grupowa jest w stanie w nas generować takie zachowanie, które my później, patrząc z boku, no oceniamy jako na przykład odważne albo brawurowe.
A jeszcze tak, jeszcze chwilę przed przerwą. Powiedz, czy to była dobra taktyka PiSu, że prowadził taką politykę? Czy była szansa, żeby to im się udało?
Ale co? To znaczy?
To znaczy, żeby utrzymać władzę, żeby właśnie skategoryzować tych ludzi na tych, co są z nami, ci dobrzy i co są przeciwko nam, ci źli, ale tamci w totalnej
opozycji. Była szansa, jakby zastosowano troszeczkę inną kategoryzację. To znaczy, pamiętajmy, że PiS postawił na ludzi, którzy co prawda, jak do tej pory wskazywały statystyki, chodzili na przykład na wybory, czyli na przykład powiedzmy, że częściej chodziły wcześniej osoby starsze niż osoby młodsze, ale to sprawiło, że jakby nie wzięto pod uwagę, że na przykład, jeżeli przeciwstawi się ten światopogląd taki powiedzmy no zaściankowy, czy taki tradycyjny, światopoglądowi nowoczesnemu, to jednak ten światopogląd nowoczesny jest wyznawany przez wystarczającą liczbę ludzi, którzy choć nie idą na wybory normalnie, mogą powiedzieć, a teraz pójdziemy tylko po to, żebyście wy więcej nie dostali się do władzy i zagłosujemy na partię, którą być może nawet większość z tych młodych ludzi niekoniecznie ufało czy ubóstwiało Platformę Obywatelską. Natomiast była to jedyna taka licząca się alternatywa, dlatego właśnie prawdopodobnie poszli i zagłosowali. Ale pamiętajmy, że jak wprowadzamy kategoryzację, to i jesteśmy politykami, to zawsze trzeba dbać o to, żeby wybrać sobie ludzi, którzy, tę grupę ludzi, którzy będą w stanie nas jakby utrzymać, bo PiS się przejechał na tym, że kategoryzacja, oni nie docenili jakby determinacji ludzi, których po prostu do siebie zrażą.
No nic, to wrócimy w takim razie do odwagi już po przerwie.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Lustro. Przy mikrofonie Wawrzyniec Putkiewicz i mój państwa gość Tomasz Husakowski, psycholog i kulturoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Rozmawiamy dzisiaj o odwadze, wspomnieliśmy o kurażu, o zrywach takich narodowych, a w nawiązaniu oczywiście do rocznicy 64. wybuchu Powstania Warszawskiego. I na początku można powiedzieć, że to było bardzo dużo emocji wśród powstańców, ale tak naprawdę trwało to 2 miesiące. Jak to mogło być? Jak dzisiaj, czy dzisiaj też tak byśmy się zachowali, poznawczo?
No, jak już powiedziałem, poznawczo prawdopodobnie byśmy się zachowali bardzo podobnie, bo DNA nasze nie zmieniło się jakoś przesadnie, więc reakcje pozostają te same. Tak samo jesteśmy, kiedy jesteśmy zdeterminowani, kiedy jesteśmy na przykład w desperacji, czujemy te same emocje, co nasi ojcowie. Znaczy prawdopodobnie te same emocje, bo tak naprawdę filozoficznie to się nie da powiedzieć, czy ja czuję to samo, co X, Y, Z. Natomiast reakcje są takie same. I teraz, jeżeli reakcje są takie same, no to możemy przyjąć, że zachowalibyśmy się no może nie identycznie, bo wiadomo, że teraz no, świat się troszkę zmienił, ale bardzo podobnie. Tylko, że sytuacja jest skrajna i takich skrajnych sytuacji no bardzo trudno nie prowadzi się też badań na takich skrajnych sytuacjach, bo bardzo trudno tutaj o komisję etyczną, która by się na takie badania zgodziła. Ale pamiętajmy, że ludzie wtedy jeszcze działali pod czymś takim, co my byśmy powiedzieli, określili dzisiaj jako zniekształcenia poznawcze. To znaczy, kiedy już to powstanie wybuchło i kiedy ono już ogarnęło całą Warszawę, przecież jak patrzymy, to powstało państwo. Tak naprawdę tam działały pewne struktury i te struktury pokazywały może troszeczkę też, jakby wyglądało działanie państwa polskiego, gdyby nie zajęła państwa polskiego Armia Radziecka później, prawda? Więc i takie życie na co dzień, no to już było takie życie, do którego bardzo łatwo się ludzie byli w stanie przystosować, dlatego że to, co mieli, to, co pamiętali, to było znacznie gorsze życie pod okupacją niemiecką, prawda? Więc już w chwili, kiedy trwało to przez te 2 miesiące, no to ja rozumiem, że to była sytuacja, do której się przyzwyczajono. Natomiast sam fakt, że do powstania doszło, możemy jakby przypisywać pewnego rodzaju takim zniekształceniom poznawczym, które sprawiają, że my najczęściej, jeżeli chodzi o własne działania, jesteśmy w stanie bardzo optymistycznie patrzeć. Na przykład,
no tak, to jest tak zwany nierealny optymizm wśród motocyklistów. Tak.
Ja myślę, że bardziej, to nawet nie tyle wśród motocyklistów, to jest jeden z przykładów. Natomiast spójrzmy, co się działo ostatnio w Polsce, gdy mieliśmy kumulację 37 milionów w Totolotku.
Sam zagrałem.
Tak, ja też zagrałem, prawie wszyscy. Nie, akurat wtedy nie zagrałem, bo nie miałem dostępu do tomatu, ale pewnie bym zagrał.
Natomiast, a wtedy ja zagrałem i przyznaję, że byłem przekonany, że wygram.
No. Ja byłem na wakacjach, ale byłem nieszczęśliwy, bo byłem przekonany, że gdybym zagrał, to bym wygrał. I oczywiście większość z nas ma takie poczucie tego nierealnego optymizmu w stosunku do własnych działań. To znaczy, kiedy my już się na to coś decydujemy, że coś będziemy robić, to wtedy szanse, że nam się powiedzie, przeceniamy w stosunku do szansy, że nam się nie powiedzie. Oczywiście są ograniczenia nierealnego optymizmu, bo czasami ludzie wpadają z kolei w defetyzm i nie doceniają własnych szans, ale to są pewne specjalne okoliczności i pewny specjalny stan ducha. Przede wszystkim chodzi o ludzi w depresji, bo to, co charakteryzuje osoby w depresji, to właśnie czasami niedocenianie, ale czasami po prostu adekwatne szacowanie prawdopodobieństwa. To znaczy, my uważamy, że jak osoba w depresji mówi, że czegoś nie zrobi, bo na pewno jej się nie uda, no to my mówimy, no ale jak nie będziesz próbował temu komuś, no to na pewno ci się nie uda. Tymczasem często jest tak, że taka osoba bardzo adekwatnie szacuje szanse, no ale to jest jakby...
Procentowo tak. To znaczy tak. Znowu badania pokazują, że tak,
tak,
ale...
Badania pokazują, że osoby w depresji rzadko się mylą, jeśli chodzi o szacowanie szans, a jeżeli się mylą na niekorzyść, to rzadziej niż adekwatnie szacują, ale to, że na przykład to, że w ogóle świat się kręci, to, że powiedzmy ludzie zakładają nowe firmy, to, że w ogóle inwestują i tak dalej, no to jest kwestia tego optymizmu, który mamy. Bo tak naprawdę, no załóżmy, że zakładamy firmę, no jest 30% szans, że nam się powiedzie i 60% szans, że nam się nie powiedzie. No gdybyśmy racjonalnie do tego podchodzili, to byśmy wzruszyli ramionami, ale tak naprawdę ludzie inwestują, no i 30% powiedzmy tych, którzy zainwestują, zostaje kiedy no odnosi sukces. I teraz ja tak mówię czysto z głowy, ale powiedzmy, że takie statystyki są. I teraz jasne jest, że żeby tutaj pewne rzeczy podjąć, no trzeba to ryzyko podjąć. A my mamy, jako ludzie, jesteśmy generalnie wyposażeni właśnie w ten nierealny optymizm. I ten nierealny optymizm też mógł tutaj być czymś, co mogło zaważyć. Pamiętajmy, że my teraz już jesteśmy mądrzejsi i my wiemy, że no, Stalin nie tylko nie pomógł, nie wysłał własnych wojsk, to nawet zabronił aliantom korzystać z jego lotnisk. Tak bardzo no, chciał, żeby powstanie zostało zduszone i jakby tak bardzo chciał rozprawić się z polskim ruchem oporu rękami Niemców. Natomiast nasi ojcowie, czy ci dziadkowie, nie mogli tego wiedzieć i nie mieli jakby takiej, znaczy oczywiście my możemy ich teraz rozliczać, że mogli to przypuszczać, mogli to w jakiś sposób tutaj, ale psychologowie notują jeszcze coś, jeszcze kolejne zjawisko. Otóż jeżeli coś się stanie, już, to ludzie później pytani, czy to się musiało stać, uważają, że na pewno to się musiało stać, a potem jeszcze spytani, czy oni to przewidzieli. Tak, oni to mogli przewidzieć, oni to na pewno przewidzieliby, gdyby mieli... My szacujemy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia z przeszłości jako duże, jeżeli to zdarzenie wystąpiło, nawet jeżeli jego prawdopodobieństwo było małe. To jest tak dosyć skomplikowane, ale chodzi o to, że jak my teraz widzimy, że Stalin nie pomógł, to sobie myślimy, no przecież Stalin to był sprytny gość, no przecież na pewno by nie pomógł, prawda? No ale tak naprawdę to nie było wykluczone, że jednak Stalin pomoże. To tak naprawdę było pytanie, czy Stalin bardziej chce pokonać Niemców, czy rozprawić się z polskim ruchem oporu. Być może nasi tutaj przodkowie mogli myśleć, że Stalin bardziej chce pokonać Niemców, że jednak ta armia radziecka wkroczy i pomoże w wyzwoleniu Warszawy, a tutaj okazało się, że Stalin miał inne priorytety.
No i tutaj też jest świetny przykład, uważam, tego zakładania nowego biznesu, gdzie tak naprawdę zawsze jest ten optymizm, inwestujemy, na pewno się uda, to tak samo jak zainwestować w ten los. Niektórzy to pokupowali tych losów w dziesiątkach sztuk, aczkolwiek dopiero chyba gdyby 7 milionów głosów kupili, to...
No jakby kupili 7 milionów, to mieli 50% szans, że trafi. O ile się nie mylę, to jest 14 milionów, 1 do 14 milionów, że się trafi, no to jakby się kupiło 14 milionów losów, ale nie bardzo wiem, jakby to można było zrobić i tak przeprowadzić, powiedzmy, taką operację, ale wtedy byłaby szansa na pewno, że się trafi, ale wtedy by się na tym biznesie straciło, bo wygrały cztery osoby.
Głosy,
więc i to sporo by się straciło, bo by się straciło 5 milionów na tym biznesie.
Ale następnego dnia już byłaby duża kumulacja.
No na następnego dnia tak, ale jak mówię, to jest tak, że jakby nie spojrzeć na tym, na takim interesie jak gra na loterii, no to nie jest tak pomyślany, że albo nie wiem, na przykład idzie się do kasyna i się obstawia, no to jest tak pomyślany, że się jednak w dłuższej perspektywie będzie tracić, no bo tak jak kasyno. Kasyno musi zarabiać. No na czym kasyno zarabia?
Dokładnie.
No więc tak samo jest z totalizatorem sportowym. No i niestety jednak my mamy tak, że pewne fakty tutaj bardzo, bardzo działają. Nawet nie tyle prawdopodobieństwo wygranej działa na nas, bo to ono jest bardzo małe i w takiej sytuacji no właśnie nikt nie powinien grać. Ale bardzo działa suma wygranej. Dlatego ludzie o wiele częściej grają w sytuacji, w której jest to 37 milionów, niż kiedy jest to milion.
No ale... i tak naprawdę dla powstańców było to te 37 milionów. Zaraz wrócimy do rozmowy. Witam Państwa serdecznie w audycji Lustro w pierwszym radiu informacyjnym Radiu Tok FM. Przy mikrofonie Wawrzyniec Putkiewicz, a moim Państwa gościem jest Tomasz Usakowski, psycholog i kulturoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. I rozmawiamy dzisiaj w nawiązaniu do wczorajszej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego o odwadze, o procesach, które psychologicznych procesach, które występują w tak ekstremalnych sytuacjach. I teraz tak mi się nasuwa, żeby pomyśleć może o tej drugiej stronie, ponieważ no, myślę, że wśród Niemców, jakby wśród wojska, byli też zwykli ludzie. Jak to jest, że oni mogli tak zdusić powstańców?
Tam pierwsza rzecz, która się nasuwa, to oczywiście, że to byli zwykli ludzie, ale no, przede wszystkim jak patrzymy na naszą definicję zwykłego człowieka, no to ona jest taka, jeśli chodzi o takie pojmowanie codzienne, że to jest człowiek, który nie jest, powiedzmy, zdolny z jednej strony do jakiegoś potwornego okrucieństwa, a z drugiej strony do jakiejś niebywałej odwagi. Natomiast chodzi o to, że większość z nas jest skłonna, jest w odpowiednich warunkach zdolna i do jednego, i do drugiego. I teraz to, czy w pewnym momencie uzewnętrznią się te bardzo pozytywne cechy, czy bardzo negatywne, no to zależy właśnie, no troszeczkę też od sytuacji, w jakiej się znajdziemy. I teraz na przykład, jak swego czasu sądzono Eichmanna, no to znów, tutaj był szok całego świata, bo wydawało się, że to będzie jakiś psychopata. prawda, z tego, co zrobił, a tutaj okazało się, że to był taki zwykły człowiek, który wypełniał polecenia, który tam, no, niespecjalnie się przejmował tym, że tam, że właśnie te tabelki, które on tutaj robi, no to są całe, no, dostawy ludzi do obozów koncentracyjnych, więc znów możemy przyjąć, że to był taki zwykły człowiek, który znalazł się w takiej nieco innej sytuacji, bo gdyby on był pracownikiem poczty, czy pracownikiem jakiegoś urzędu, to byłby doskonałym pracownikiem. Natomiast w tej sytuacji stał się wielkim zbrodniarzem. I teraz, więc jedna sprawa są te to jest ta sytuacja, kiedy która zmusza nas do pewnych rzeczy. Druga sprawa to jeszcze stres. I stres i coś w rodzaju takiego autorytetu, który bardzo często pojawia się przy takich sytuacjach. Swego czasu taki badacz amerykański nazwiskiem Stanley Milgram, to jest znane badanie, ale nawet film był kiedyś o tym badaniu, natomiast często się o nim opowiada. Nie wszyscy o nim słyszeli, więc może warto także tutaj. Milgram postanowił przeprowadzić eksperyment, który miał pokazać, ile procent ludzi jest w stanie popełnić takie rzeczy skrajne, jak na przykład zaaplikować komuś śmiertelną dawkę, śmiertelny wstrząs elektryczny. No i wcześniej zwrócił się do psychologów amerykańskich, to były lata 50. czy tam 60. z pytaniem, jak szacują, ile to będzie procent. Oni szacowali, że to będzie około 0,2%, 0,5%. Jakieś tego typu były sprawy, mniej niż nawet psychopatów jest w społeczeństwie. Tymczasem Milgram właśnie przeprowadził to swoje badanie, gdzie ludzie oczywiście byli bardzo zestresowani. Badanie wyglądało tak, że osoba badana aplikowała komuś wstrząsy elektryczne, no i bez względu na to, znaczy jeżeli ta osoba myliła się w odpowiedziach, jeżeli nie chciała aplikować, siedział ktoś w kiklu obok i mówił, że eksperyment należy kontynuować. No i co się okazało? W Ameryce około 60% aplikowało tę dawkę śmiertelną, czyli tę maksymalną dawkę wstrząsu elektrycznego. Oczywiście nikt nie ginął w tym badaniu naprawdę, tylko te osoby miały tak myśleć. No ale co się okazało? Znów w różnych kulturach to były podobne liczby. No poza Niemcami, gdzie jak pisze Doliński, bodaj to było tak, że tam chyba z 80% tę najwyższą dawkę.
Dodajmy, że to były lata 50.
To były jeszcze lata 50. czy tam 60., bo to później już weryfikowano te badania. No ale co się okazuje z tego wszystkiego? No że ludzie, jeżeli większość z nas, jeżeli znajdzie się w sytuacji, gdzie będzie pod wpływem autorytetu, gdzie będzie miała taką świadomość, że tutaj oto może zrobić, musi zrobić pewną rzecz skrajną, to tę rzecz skrajną zrobi. I tam nie była jeszcze tam sytuacja u Milgrama, pamiętajmy, to była sytuacja mimo wszystko sztuczna. To znaczy, że taka osoba mogła w każdej chwili wyjść z tego badania, trzasnąć drzwiami i nie wrócić. Były takie osoby, które tak robiły. Ale pamiętajmy, że mimo to ponad 60% osób zdecydowało się na największy tutaj krok. Natomiast wyobraźmy sobie, że sytuacja nie jest sztuczna, że to jest sytuacja bądź żołnierza, powiedzmy tak jak żołnierze niemieccy, którzy ma nad sobą dowództwo i który jeżeli czegoś nie zrobi, to może liczyć się z konsekwencjami, albo na przykład to jest sytuacja właśnie człowieka, który jest pod okupacją i który nie, jeżeli, który wie, że na przykład szykuje się pacyfikacja Warszawy, jeżeli nie chwyci za broń, to też będzie, istnieje pewna szansa, że i tak zginie, i tak zginie, więc może zginąć z bronią, a może zginąć bez broni, więc jakby i jedna i druga strona była w takiej skrajnej sytuacji, dlatego robiła rzeczy, które dla nas wydają się właśnie no takie, że my byśmy ich nie zrobili.
Rozumiem, że tutaj na przykładzie Milgrama można pokazać takie pozbawienie się odpowiedzialności, bo ten w kitlu powiedział, więc ja wciskałem.
Mhm, tak. Pamiętajmy jednak, że to pozbawienie się odpowiedzialności też było przede wszystkim powiedzmy po niemieckiej stronie, bo to Niemcy dokonywali tutaj rzezi, to oni później zrównali Warszawę z ziemią tak naprawdę, prawda? I oczywiście dzisiaj jest przynajmniej w Niemczech, jak się o tym mówi, mówi, no to jest to modne słowo, że tam hitlerowskie wojska, albo ten... Dzisiaj Niemcy mają taką tendencję, żeby się jednak wybielać, że to Hitler kazał, więc Niemcy, biedni Hitler, który w dodatku był Austriakiem, nie Niemcem, kazał, więc biedni Niemcy to zrobili. No ale powiedzmy sobie szczerze, byli to tacy zwykli Niemcy. Tak samo jak na przykład, jak patrzymy na to, co się działo w Jugosławii, no to jednak większość z tych, którzy mordowali, to, no to nie było tak, że ten Karadzic wyszedł i pozabijał te kilkaset tysięcy Bośniaków osobiście, tylko, no, tylko miał żołnierzy, a duża część tych, którzy mordowali własnych sąsiadów, to byli właśnie zwykli obywatele serbscy, którzy po prostu mieli bardzo w tym momencie zaktywizowaną jakby kategoryzację grupową. Jestem prawosławny, jestem Serbem, to jest muzułmanin, to jest, no to jest muzułmanin, a tam jest katolik, to jest Chorwat. Więc no, mimo że te narody mówiły tym samym językiem, mimo że bardzo często to były nawet takie grupy, gdzie istniały małżeństwa międzygrupowe, jakby nie sprawiło to, że ci ludzie się zawahali, mimo wszystko. Wystarczyło powołać bardzo silną kategoryzację grupową.
I tutaj też mówi się o uniformizacji, przynajmniej w tych grupach, które mają swoje...
To znaczy tak, po pierwsze sami członkowie grup się powiedzmy uniformizują, to znaczy, że zaczynają się podobnie zachowywać, ale również ta uniformizacja zachodzi na poziomie świadomym. To znaczy, kiedy my jesteśmy, myślimy o naszej grupie, to jakby... jesteśmy w stanie wskazać na przykład, kiedy mamy zaktywizowaną tę kategoryzację, wskazać więcej cech wspólnych. Druga sprawa, co tutaj jeszcze jest bardzo silne. Ludzie, którzy mają zaktywizowaną tę kategoryzację, którzy te kategorie własne grupowe już sobie powołali, są w stanie bardzo adekwatnie obserwować różnice w swojej grupie. To znaczy wiadomo, że są lepsi, są gorsi i nie wszyscy są aniołkami. To nie jest tak, że nagle nie wiem, no, wszyscy siebie bardzo pozytywnie oceniają. Natomiast, co ciekawe, członkowie innej grupy jawią im się zwykle bardzo, bardzo, powiedzmy, jednolicie. To znaczy, jeżeli ja mam zaktywizowaną kategorię Polaków i na przykład Niemców, to teraz ja wiem, że Polacy są dobrzy i źli. Nie wszyscy Polacy są dobrzy, ale ja jestem Polakiem i tutaj muszę jednak... Ale Niemcy, to w tym momencie wszyscy są źli. I to oczywiście mówię tak bardzo, bardzo schematycznie, bo to nie znaczy, że w każdej sytuacji ten Polak był wtedy w stanie zabić tego Niemca, czy Niemiec Polaka, ale pokazuje to, że pewne takie kategoryzacje narzucają nam myślenie o całym świecie już w tym momencie. Zresztą bodaj Pinker chyba opisuje w swojej książce taką sytuację, on przytacza taki cytat, że Amerykanie strzelali do Niemców w czasie II wojny światowej. To było tak, że pewien Amerykanin opisuje, że miał już zastrzelić Niemca. Ten Niemiec uciekał. I w tym momencie opadły Niemca spodnie. I on już nie mógł do niego strzelić. Dlaczego? Bo w tym momencie, wcześniej, ten Niemiec był zupełnie zdehumanizowany. Był wrogiem. Ale w chwili, gdy spodnie go opadły, to on znów stał się człowiekiem. Bo miał jakiś taki problem. No taki groteskowy problem. Ale już w tym momencie nie można było do niego strzelić. Bo tak do drugiego człowieka ciężko strzelić. Więc ten opis pokazuje, że ta nasza kategoryzacja to jest mimo wszystko rzecz krucha. To znaczy, były sytuacje i po jednej stronie i po drugiej, były sytuacje, kiedy Niemcy na przykład ratowali ludzi, były sytuacje, kiedy Polacy nie byli w stanie strzelić do takiego Niemca, mimo że był wrogiem. Jakby te sytuacje, jednak to było wyjście poza tę kategoryzację. A kategoryzacja na początku była bardzo silna, bo też na przykład samo ryzyko było silne, poczucie krzywdy było silne, no i właśnie no nie bardzo było jeszcze cokolwiek można z tym innego zrobić niż walczyć.
No tutaj też mówimy o tym, że temu Niemcowi właśnie spadły spodnie, on się właśnie stał człowiekiem, ale myślę, że też dla człowieka, który nosi mundur, jest taki sam jak setka innych, to już nie występuje jako Jan Kowalski, tylko raczej jako członek grupy.
To jest, nawet paradoksalnie nie musi być mundur. To znaczy, jest jedna sprawa, która sprawia, że jak my jesteśmy w mundurze, to wtedy, w tym momencie ta odpowiedzialność jest mniejsza. Były badania, że to nawet nie zawsze chodzi o mundur żołnierza. Na przykład pielęgniarki, jak znajdą się w swoim kitlu, to jak mają różne rzeczy wykonać na polecenie lekarza, to znacznie lepiej wykonują niż normalnie by wykonały. Chodzi o to, że w tym momencie już mamy taki, jedno to takie to, że ten uniform zdejmuje odpowiedzialność, a druga sprawa, że uniform też to już jest zupełnie inna bajka, na przykład wywołuje inny stosunek ludzi, na przykład uniform policjanta w niektórych, bo to nie jest reguła, w niektórych powiedzmy grupach wywołuje agresję, w innych wywołuje pomoc, w innych wywołuje posłuszeństwo. Więc to jest wszystko znów związane z tym, że po pierwsze człowiek właśnie jak w chwili, kiedy znajdzie się w większej grupie, a ta większa grupa przynależy do niej, może być wyrażana również powiedzmy tym, w co jest ubrany. To w tym momencie czuje się częścią grupy i czuje, że to, co robi, to już nie jest jego własna odpowiedzialność, tylko odpowiedzialność całej grupy. Więc może się to zacząć tak jak u Lebona, że po prostu jak się znajdzie w tym tłumie, w tej ciżbie tłuszczy, to jest w stanie, nie wiem, dokonać pewnych rzeczy, których by normalnie nie dokonał, bo wydaje mu się, że nikt nie patrzy. Ale druga sprawa, że nawet jeżeli nie będzie w tym tłumie, a będzie miał pewne oznaki przynależności do tej pewnej grupy, no to znów będzie się mógł posunąć do rzeczy znacznie gorszych. Tak jak teraz, kiedy są ci żołnierze na przykład, polscy żołnierze, których sądzimy za to, co zrobili w tej afgańskiej wiosce, no to tutaj możemy powiedzieć tak. Siłą rzeczy, ja osobiście wątpię, czy to byli ludzie, którzy normalnie by takie rzeczy zrobili. Tam jednak bardzo duży komponent był po pierwsze to, że oni byli w tym mundurze, to, że byli na wojnie, a druga sprawa, no to jednak stres. To znaczy, my teraz możemy powiedzieć, że oni znów, jak patrzymy, tak jak mówiłem, że ludzie mają tendencję do szacowania czegoś, prawdopodobieństwa czegoś przez pryzmat faktów, które już znają. Jak my wiemy, że tam nie było terrorystów, to możemy kiwać głowami. No skąd im przyszło do głowy, że ten? Albo strzelali do niewinnych ludzi. Ale jeżeli my przyjmiemy, że my mamy już zniekształconą ocenę tego. Oni też mieli zniekształconą, ale w drugą stronę. Oni myśleli, że tam są terroryści i jeżeli na przykład samo prawdopodobieństwo się pojawiło, to w tym momencie też mieli zniekształcenia poznawcze, które jakby zwiększały prawdopodobieństwo tego.
No cóż, w dzisiejszej audycji rozmawialiśmy o dosyć ekstremalnych emocjach w gruncie rzeczy, jakimś takim tle psychologicznym ich. Była to audycja Lustro. Moim Państwa gościem był Tomasz Łysakowski, psycholog i kulturoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Ja nazywam się Wawrzyniec Putkiewicz i zapraszam tak naprawdę już na następną audycję Lustro już za tydzień. Dziękuję.